przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Małgorzata Duda, przewodniczka po Szczecinie i Pomorzu Zachodnim, a także autorka, współautorka i wydawca przewodników i legend jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Warszawa ma Syrenkę, Gdańsk Neptuna, Kraków Smoka. A co ma Pomorze Zachodnie? Jaki symbol?
Pomorze Zachodnie ma też swój symbol i jest to gryf. Gryf, czyli mityczne, mitologiczne stworzenie, które jest połączeniem orła i lwa. Stworzenie z głową, skrzydłami orła, o tułowiu i łapach i ogonie lwa, które pojawia się w herbach na przykład miast, ale żyje też w legendach. W pięknej legendzie o początkach dynastii Gryfitów, dynastii, która rządziła Pomorzem przez ponad 5 wieków. I to jest nasz symbol rozpoznawalny i wszechobecny, tylko trzeba go odszukać w przestrzeni naszych miast.
Ja myślę, że rzeczywiście trzeba odszukać, bo kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, to ten symbol Pomorza wcale nie był dla mnie taki oczywisty.
Być może dlatego, że historia Pomorza jest ciągle dla nas taką nieodkrytą, niewiadomą. My, mówię my, w sensie nasze tutaj pokolenie obecne w szkołach, nasze dzieci, czy my sami, kiedy chodziliśmy do szkoły, nie uczymy się w szkole historii Pomorza. Uczymy się historii Polski, a historia Pomorza, no, z powodów historycznych, historia z powodów historycznych nie mieści się w tych ramach historii Polski. Historia Pomorza to historia Gryfitów, to historia później związana ze Szwedami, z Brandenburgią, z czasami ekspansji francuskiej. I tak na dobrą sprawę jest spójna z historią Polski tylko w X wieku i czasami bitwy pod Cedynią, a później Pomorze pojawia się w historii Polski dopiero w 1945 roku przy okazji forsowania Odry. Więc my, Pomorzanie, dzisiejsi Pomorzanie, mamy trochę braków, jeżeli chodzi o historię Pomorza, a wystarczy sięgnąć chociażby do dawnych legend, bo legendy są tą podwaliną, są tym pierwszym stykiem naszym z dawną historią.
Oprowadza pani wycieczki po terenie Pomorza Zachodniego. Czy często organizowane są one właśnie szlakiem legend?
Tak, często. Ja sama organizuję takie wycieczki kulturowe, tematyczne i dla mieszkańców Szczecina, i dla mieszkańców Stargardu, i innych regionów. I tu moje największe zdziwienie, wycieczki szlakiem legend wcale nie cieszą się popularnością tylko wśród dzieci albo wśród rodzin z dziećmi. Bardzo chętnie do takiej wycieczki przychodzą również dorośli. W ubiegłym roku prowadziłam w Szczecinie, jest taka akcja od trzech lat, szczecińskie spacery miejskie, które odbywają się właśnie w Szczecinie w każdą sobotę. I w ubiegłym roku kilka tych spacerów prowadzonych przeze mnie miało temat najpiękniejsze legendy Pomorza Zachodniego. Oczekiwałam dzieci, a przyszli sami dorośli.
No właśnie, proszę powiedzieć, w czym kryje się ta tajemnica, bo legenda kojarzy się z bajką, z czymś wymyślonym, nierzeczywistym. Jak więc poznawać region przez pryzmat czegoś, co mogło nie istnieć?
Legenda nie jest tożsama z bajką. I pierwsza, najważniejsza różnica, bajka faktycznie, tak jak pani redaktor wspomniała, jest czymś zupełnie wymyślonym, bajka czy baśń. Natomiast legenda tym różni się od baśni, że zawiera w sobie ziarno prawdy i ziarno fantazji. I ta prawda z fantazją czasami mieszają się w tak ścisły sposób, że nie jesteśmy w stanie rozeznać się, gdzie kończy się prawda, a zaczyna fantazja. I te nasze legendy, legendy zachodniopomorskie, są bardzo ściśle określone czy osadzone w przestrzeni. Jeżeli mamy legendę o gryfach, o tym, skąd wzięły się gryfy na naszej ziemi, to ona, wiemy konkretnie, gdzie się toczy. Toczy się na terenie Puszczy Bukowej, bohaterami jest książę mieszkający na zamku w Szczecinie i jego rycerze, ale też w okolicy dzisiejszej gminy Stare Czarnowo i wsi Żelisławiec, gdzie według legendy do dzisiaj rośnie dąb, na którym książęcy rycerz znalazł pierwsze gniazdo gryfów. Właściwie każde miasto na terenie Pomorza ma swoje legendy. Stargard również jest w legendy bogaty. I pamiętajmy, legenda wiąże się z konkretnym miejscem, z konkretnym obiektem, nie wiem, z danym kościołem, ze skrzyżowaniem, z drogą, z krzyżem pokutnym, z jakąś osobą, która w danym miejscu żyła. I legenda jest świetnym wstępem do historii regionu, do poznawania losów ludzi, do poznawania namiętności, miłości, zdrad, wojen.
A jaka jest pani ulubiona legenda? Jest czy nie?
Jest ich kilka. Jedną z moich...
Pytam też w kontekście wydanej serii książek dla dzieci Legendy Pomorza Zachodniego.
I chyba to, która jest moją ulubioną, ma też odzwierciedlenie w tej serii legend napisanych i wydanych przeze mnie. Pierwszą książką w tej serii była historia Sydonii von Borg, pomorskiej szlachcianki oskarżonej o rzucenie klątwy na ród Gryfitów i spalonej na stosie. To jest historia, która bardzo porusza umysły, porusza wyobraźnię. Ja ją często opowiadam w czasie prowadzonych przeze mnie wycieczek. Sydonia żyła tu na naszych terenach.
Dość blisko, bo w Marianowie.
Urodziła się w Strzmielach, to jest taka wieś w powiecie łobeskim. Koniec życia spędziła w Marianowie, ale przez pewien czas swojego życia mieszkała również w Stargardzie. Mówi się, że w Stargardzie też była torturowana. Więziona w końcu życia w szczecińskim zamku Oderburg, właściwie na przedmieściach Szczecina w Grabowie, spłonęła na stosie równo 400 lat temu. W 1620 roku, w tym roku będziemy obchodzić taki jubileusz jej śmierci. Także spodziewajcie się Państwo wydarzeń związanych z Sydonią w okolicy sierpnia i września, bo to wtedy przypada właśnie ta okrągła rocznica śmierci Sydonii. A drugą z moich ulubionych legend jest pierwsza legenda, jaką poznałam w życiu. Legenda o skarbie sześciopalczastego rycerza. To jest legenda związana z Dobrą koło Nowogardu, moją rodzinną miejscowością. I to jest taki wyróżnik, coś niezwykłego, dlatego że tę legendę w Dobrej zna każde dziecko i każdy dorosły.
To chyba dobry znak i dobry wstęp do poznawania regionu, bo ten, jak wiemy, kryje w sobie wiele ciekawych miejsc i historii. Przejdźmy więc do tego świata bardziej rzeczywistego. Wydaje się, że przybywa turystów z innych części kraju i świata, tu właśnie na Pomorzu Zachodnim. Jak pani ocenia turystykę w tym miejscu pod względem jej dostępności, infrastruktury?
Turystów rzeczywiście przybywa. Jeszcze parę lat temu Pomorze było traktowane właściwie jako plaże. W sensie turyści przyjeżdżali tutaj na wypoczynek nad morzem. Resztę regionu traktowali jako tranzyt w czasie podróży na przykład na te plaże albo w czasie podróży do Skandynawii. Szczecin był miejscem takim etapowym. Stargard właściwie budził zdziwienie. A co tam jest ciekawego?
A okazuje się, że jest.
I zaczynają się pojawiać grupy, które nagle gdzieś o tych miejscowościach słyszały, które o historii Stargardu czy Szczecina mają już jakieś pojęcie. Chyba ze 3 lata temu prowadziłam taką grupę wycieczkową gdzieś z głębi Polski, która zaskoczyła mnie niesamowicie, bo przyjechali docelowo do Szczecina, mieli w programie 3 dni do spędzenia na Pomorzu. Wiadomo było, że 1 dzień to jest na Szczecin, 2 pozostałe, gdzieś rejon nadmorski plus coś jeszcze. I to była grupa, która nie organizowała wyjazdu z biurem podróży, tylko organizowali się sami, grupa emerytów, takich zaprzyjaźnionych. I pani głównodowodząca tej grupy powiedziała mi: pani Małgosiu, a moim marzeniem jest zobaczyć Stargard i taką bramę, która jest nad wodą, bo ja o tym czytałam, ja widziałam zdjęcia i ja bardzo bym chciała. Więc oczywiście przyjechaliśmy do Stargardu i ich zachwyt na widok bramy młyńskiej i później na widok wnętrza kolegiaty był naprawdę ogromny. Oni ze łzami w oczach cieszyli się, że mieli możliwość zobaczyć to, o którym ktoś gdzieś kiedyś usłyszał.
Często jest tak i bardzo wiele osób powtarza hasło, że cudze chwalimy, swego nie znamy. I myślę, że coś w tym jest, ponieważ mijając na co dzień zabytki, czy to w Stargardzie, czy w Szczecinie, czy w jakimkolwiek innym miejscu w regionie albo w Polsce, nie zauważamy do końca ani ich piękna, może nie rozumiemy i nie znamy historii.
Myślę, że jest to związane z tym, że miejsca, w których mieszkamy, w których pracujemy, traktujemy jako tło do tego mieszkania czy do pracy. Idąc z domu do pracy, mijamy bramy, baszty, nie wiem, pomniki gryfów, ale nie zastanawiamy się nad historią, bo skupiamy się na tych codziennych rzeczach, na tej naszej codzienności. A czasami warto spojrzeć pod nogi, warto spojrzeć w niebo, zastanowić się, dlaczego te cegły na bramie są takie, a nie inne. Czy ta twarz gdzieś tam umieszczona w ścianie kolegiaty jest taka ładna albo taka wykrzywiona z jakiegoś powodu. I zacząć szukać, dociekać.
Może musimy się po prostu zatrzymać.
Zatrzymać, zastanowić, spojrzeć na piękno i pójść na wycieczkę. Najlepiej z przewodnikiem.
Powiedzieliśmy o tym, że potencjał turystyczny w rejonie Pomorza Zachodniego jest, ale co można zrobić albo co powinno się zrobić, żeby stało się ono jeszcze bardziej atrakcyjne, żeby przynosiło zyski dla samorządów czy choćby różnego rodzaju przedsiębiorców?
Myślę, że trzeba stworzyć turystom warunki do tego, żeby chcieli do nas przyjeżdżać. Tu pytała pani o infrastrukturę. Wbrew pozorom ta infrastruktura jest równie ważna jak to, co chcemy turystom zaoferować, jak te zabytki, atrakcje, opowieści czy legendy. Bo nie pomoże najbardziej atrakcyjne miasto, jeżeli nie będzie miejsca do zaparkowania dla autokaru. Grupa, która przyjeżdża, bardzo często, pamiętajmy, w dzisiejszych czasach podróżują grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ludzie, którzy często mają problem z przejściem długich dystansów, którzy chcieliby podjechać autokarem tak blisko, jak się da i nie robić później wyścigów w zwiedzaniu zabytków, tylko chłonąć atmosferę, chłonąć miejsce, dowiedzieć się czegoś ciekawego. Ale też, co równie istotne, móc skorzystać z toalety. To jest bardzo ważny aspekt, o którym się bardzo często zapomina i o którym włodarze, zwłaszcza mniejszych miast, zapominają. Mówią, przywieźcie do nas turystów, my zorganizujemy jarmark. Ja mówię, super, a macie toalety? No, nie mamy, ale przywieźcie do miasta, jest stacja benzynowa. Świetnie, stacja benzynowa z jedną toaletą dla 50-osobowego autokaru.
Jest to rzeczywiście trudne.
To jest godzina. Więc pamiętajcie, i tu kieruję swoje słowa do włodarzy, do osób odpowiedzialnych za to, parkingi dla autokarów. Nie jedno miejsce na Placu Wolności, tylko kilka miejsc dla autokarów. Dostępne toalety publiczne, w których będzie co najmniej kilka oczek, żeby duża grupa mogła skorzystać. Miejsca na kawę, miejsca do odpoczynku. A wtedy, jeżeli ta infrastruktura towarzysząca będzie, to atrakcje będzie się przyjemniej zwiedzało i turyści przyjdą obejrzeć i bramy, i baszty, i muzeum, i kolegiaty, i posłuchać ciekawych historii, ale w trakcie tego
tak modne tworzenie, a tak modne tworzenie na przykład różnego rodzaju parków tematycznych, parków rozrywki. Był tu kiedyś taki pomysł, że jest być może szansa, by na Pomorzu coś takiego powstało w takim historycznym wydaniu.
Były takie pomysły. Miał się tworzyć kilkanaście lat temu taki duży park na wzór Disneylandu, gdzieś w okolicach Przybiernowa. Tu pomysł upadł. Być może ma to szansę, natomiast czy w naszych realiach, pamiętajmy, że na taki park potrzeba byłoby bardzo dużego nakładu środków i dobrego pomysłu na to, jak ten park miałby się sprzedać.
Czyli zacznijmy od infrastruktury, tak, odpowiedniej reklamy, dobrze tak, przygotowanej tej bazy turystycznej i to jest
i
na pewno pierwszy krok.
I obudujmy historiami to, co mamy.
Sukcesem.
Bo mamy niesamowity potencjał. Zarówno Stargard, jak i Szczecin i pobliskie miejscowości to są miejsca, wzdłuż których można budować szlaki tematyczne, do których można przyciągać turystów.
A tutaj zahaczę pani o temat, o który chciałam zapytać i muszę. Questy. To taki nowy sposób zwiedzania różnego rodzaju miejsc. Niestandardowy zupełnie. Jest pani autorką wielu takich questów, czy to z powiatu łobeskiego, ale nie tylko. Na czym to polega?
Quest to jest rodzaj takiej bezobsługowej gry miejskiej, w której turysta rusza w teren, mając do dyspozycji spisany tekst, tekst najczęściej wierszowany, który ze względu na swój opis kieruje turystę do poszczególnych miejsc. W tych miejscach turysta musi odszukać informacje, rozejrzeć się wkoło zabytku,
czyli nie idzie
terenu,
tylko za przewodnikiem, słuchając albo najczęściej nie słuchając tego, co mówi i zerkając tam na prawo i lewo.
Co istotne, quest jest rodzajem gry miejskiej bezobsługowej i najczęściej z questami zwiedza się miejsce indywidualnie, bez przewodnika. Stąd ogromna popularność questów nie w dużych miastach, gdzie najczęściej przewodnicy są, albo można przewodnika wynająć, albo umówić i z nim w to miejsce przyjechać, ale stąd ogromna popularność questów w mniejszych miejscowościach, gdzie z przewodnikiem rzadko się zagląda. I tu mówi pani o questach z powiatu łobeskiego, które faktycznie parę lat temu przygotowałam dla lokalnej organizacji turystycznej powiatu łobeskiego i te questy nawet dostały wyróżnienie na Tursalonie, na targach turystycznych w Poznaniu. Ale też dwa lata temu na zlecenie Stowarzyszenia WIR, Wiejska Inicjatywa Rozwoju ze Stargardu, przygotowałam serię questów z ziemi stargardzkiej i pyrzyckiej. Samego Stargardu...
Ja już je mam, ale nie ukrywam, że jeszcze na spacer się nie wybrałam, chociaż nic straconego, wiosna idzie.
Gdyby ktoś z państwa miał chęć ruszyć w teren, to te questy można znaleźć w internecie. One są dostępne na stronie Stowarzyszenia WIR. Obejmują mniejsze miejscowości z okolicy chociażby Pęzino czy Morzyczyn, tutaj nad jeziorem Miedwie. To są takie miejscowości w pobliżu, które czasami mijamy. Wiemy, że są, przejeżdżamy samochodem, gdzieś tam się spiesząc, a warto zatrzymać się, zrobić sobie przerwę.
I do tego będziemy zachęcać. Także może coraz więcej osób będzie docierało do tych ciekawych miejsc, a ja bym chciała, żeby na koniec naszej rozmowy pani zdradziła to miejsce, do którego czuję największy sentyment. oczywiście na terenie Pomorza Zachodniego?
Jednego takiego miejsca nie ma. Jest kilka. Bliska bardzo mojemu sercu jest moja rodzinna miejscowość, czyli Dobra, bo to ze średniowiecznych ruin zamku i ze średniowiecznego kościoła, który otacza nimb tajemnic i legend, narodziła się moja fascynacja i Pomorzem, i legendami. A ponieważ teraz od wielu, wielu lat mieszkam w Szczecinie, do Stargardu też często zaglądam ze względów rodzinnych, bo stąd pochodzi mój mąż. W Stargardzie takim jednym z moich ulubionych miejsc są okolice Kolegiaty. Natomiast w Szczecinie Wały Chrobrego, Jasne Błonia i taras widokowy na wieży katedry, na który lubię przychodzić o różnych porach dnia, bo inaczej wygląda widok z niego przed południem, inaczej po południu, inaczej wieczorem.
Innymi słowy, miłość do całego regionu.
To chyba dobre określenie. Zachęcam Państwa do poznawania Pomorza Zachodniego, bo wraz z poznaniem tworzy się uczucie i mam nadzieję, że może też Państwo zapałacie miłością do Pomorza Zachodniego.
Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Duda, przewodniczka po Szczecinie i Pomorzu Zachodnim, była naszym dzisiejszym gościem.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.